Korona z Berylów, ciąg dalszy. A więc, drogi panie, ciągnął Holmes, czy nie przyszło panu do głowy, że sprawa sięga znacznie głębiej niż przypuszcza pan i policja? Pan uważa, że to wypadek prosty, ale dla mnie to rzecz niezwykle zawiła. Rozważmy pańską hipotezę. Sądzi pan, że syn wstał z łóżka i narażając się na wielkie ryzyko, wszedł do pańskiego pokoju, otworzył biurko, wyjął koronę, gołymi rękami wyłamał mały kawałek, udał się gdzieś, gdzie ukrył trzy kamienie, tak przezornie, że nikt ich nie może znaleźć i mimo niebezpieczeństwa wrócił do pańskiego pokoju, aby znów majstrować przy koronie. Pytam pana, gdzie tu jest sens? Więc jak to inaczej rozumieć? Krzyknął bankier, machnąwszy ręką z rozpaczą. Jeśli nic złego nie zrobił, to czemu się nie wytłumaczył?
Naszym zadaniem będzie to wykryć, odparł Holmes. Jeśli pan pozwoli, panie Holder, pojedziemy teraz razem do Stratham i poświęcimy godzinkę na dokładniejsze zbadanie szczegółów.
Holmes nalegał, bym się udał z nimi, co zresztą chętnie zrobiłem, bo zaciekawiła mnie i głęboko poruszyła ta dziwna historia. Przyznaję, że wina młodego Holdera wydawała mi się tak oczywista, jak jego biednemu ojcu. Ale jednocześnie, przy moim bezgranicznym zaufaniu do zdrowego rozsądku Holmesa, nie uważałem sprawy za straconą, dopóki on sam nie wierzył w winę Artura. Holmes milczał prawie całą drogę, siedział z głową opuszczoną na piersi, z kapeluszem nasuniętym na oczy, zatopiony w myślach. Nasz klient, dojrzawszy promyk nadziei, nabrał jakoś ducha i nawet rozgadał się ze mną o swoich interesach. Krótka podróż koleją i jeszcze krótszy spacer przywiodły nas do Fairbank, skromnej rezydencji znanego bankiera. Był to duży, kwadratowy dom z białego kamienia, nieco odsunięty od drogi. Wejście do niego zamykały dwie żelazne bramy, do których wiodły dwie kręte aleje. Pomiędzy nimi rozciągał się pokryty śniegiem trawnik. Po prawej stronie ujrzeliśmy małą drewnianą furtkę, a za nią wąską ścieżkę między dwoma równymi rzędami żywopłotu, prowadzącą od drogi do drzwi kuchennych. Było to wejście dla dostawców. Po lewej, już za posiadłością, biegła droga do stajni. Było to przejście publiczne, mało jednak uczęszczane. Holmes zostawił nas przed drzwiami domu, a sam wolno go obszedł, przespacerował się wzdłuż fasady, przeszedł ścieżką dla dostawców i przez ogród za domem wyszedł na drogę wiodącą ku stajniom. Nie było go tak długo, że weszliśmy z Holderem do jadalni i przy kominku czekaliśmy na jego powrót. Siedzieliśmy w milczeniu, gdy nagle drzwi się otworzyły i weszła młoda kobieta. Szczupła, wzrostu nieco powyżej średniego, miała ciemne oczy i włosy, które przy niezwykłej bladości jej twarzy wydawały się prawie czarne. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem kobiety aż tak śmiertelnie bladej. Nawet usta miała blade, a oczy zaczerwienione od łez. Gdy bezszelestnie wsunęła się do pokoju, uderzył mnie wyraz ogromnego smutku na jej twarzy i pomyślałem, że jest bardziej zmartwiona i przejęta niż bankier był rano. Zdziwiło mnie to, bo sprawiała wrażenie kobiety o silnym charakterze, która umie panować nad sobą. Nie zwracając na mnie uwagi, podeszła do stryja i łagodnym kobiecym ruchem pogładziła go po głowie. Kazałaś zwolnić Artura, tatusiu? Zapytała. Nie, córeczko. Musimy doprowadzić sprawę do końca. Ale ja wiem, że on jest niewinny. Zaufaj kobiecemu instynktowi. Nie zrobił nic złego, ja wiem. Będziesz żałował swej surowości. Jeżeli jest niewinny, to czemu milczy? Czy ja wiem? Może dotknęło go to twoje podejrzenie? Czy mogę go nie podejrzewać? Widziałem go z koroną w ręku. Och, oglądał ją tylko. Po to ją wziął. Daję ci słowo, że jest niewinny. Zatuszuj całą sprawę i już. Strach pomyśleć, że nasz drogi Artur siedzi w więzieniu.